Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duszpasterstwo powołań, część pierwsza. W ostatniej audycji mówiłem, że troska o powołania kapłańskie lub do życia konsekrowanego to odpowiedzialność za wielki dar Boga, jaki On daje Kościołowi. Jest to odpowiedzialność przed Bogiem za Kościół, za jego rozwój i skuteczność zbawczego posłannictwa. Oczywistym więc się staje, że troska o powołania nie może być jedynie sprawą tych, którzy szczególnie mocno odczuwają Boże wezwanie do wyłącznej służby dziełu zbawienia oraz ich najbliższego otoczenia. W troskę o powołania angażuje się cały Kościół, a więc także i świeccy, którzy już odkryli swoje powołanie do małżeństwa i rodziny. Swoją troskę o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego Kościół jako wspólnota wierzących realizuje szczególnie poprzez struktury, które ustanawia w tym celu. Mówimy zatem o duszpasterstwie powołań, czy też o duszpasterstwie powołaniowym. Czym ono jest i czym różni się od innych form specjalistycznego zaangażowania Kościoła w wybrane sektory swej działalności? Święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji Pastores Dabo Vobis duszpasterstwo powołań określa jako misję Kościoła mającą na celu troskę o rodzące się powołania, rozeznawanie ich i towarzyszenie im, zwłaszcza gdy chodzi o powołania do kapłaństwa. Dodaje przy tym, że szczególnie w naszych czasach duszpasterstwo powołań winno być podjęte przez wszystkich członków Kościoła z nowym zaangażowaniem, z większą energią i bardziej zdecydowanie. Wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że troska o powołania, czy to kapłańskie, czy do życia konsekrowanego, nie jest sprawą drugorzędną, ani też czymś wyizolowanym, ale istotną cechą duszpasterstwa Kościoła i należy do jego natury. A wynika to z faktu, że powołanie w pewnym sensie określa nie tylko działanie Kościoła, ale przede wszystkim jego najgłębszą istotę. Sama bowiem nazwa Kościoła w języku greckim eklezja oznacza zwołanie zgromadzenia, a więc wezwanie, powołanie do jego współtworzenia. Można powiedzieć, że Kościół jako wspólnota wierzących w Chrystusa w istocie swej jest powołaniowy. Oznacza to, że wszyscy zostaliśmy wezwani, powołani do bycia jego członkami i wszyscy zostaliśmy posłani do świata, aby głosić prawdę o Królestwie Bożym. Z woli Chrystusa ta społeczność wierzących zorganizowana jest hierarchicznie, a przewodzić jej mają pasterze, których on sam wybiera i posyła. Wiernym zaś każe, aby modlili się o pasterzy według jego serca. Duszpasterstwo powołań jest to więc odpowiednio zorganizowana troska całego Kościoła i poszczególnych kościołów lokalnych o to, aby nigdy nie zabrakło gorliwych sług ołtarza i osób konsekrowanych. Święty Jan Paweł II w cytowanej adhortacji zaznacza, że każde chrześcijańskie powołanie pochodzi od Boga, jest Bożym darem. Nie zostaje ono nigdy dane poza Kościołem czy niezależnie od niego, lecz zawsze w Kościele i za pośrednictwem Kościoła. Kościół bowiem, który, jak wspomniałem, został powołany i jest powołaniem, jak matka rodzi i wychowuje powołania. Ono bowiem, jak czytamy w adhortacji Pastores Dabo Vobis, nie tylko wywodzi się z Kościoła i z jego pośrednictwa nie tylko zostaje rozpoznane i dokonuje się w Kościele, ale będąc w swej istocie służbą Bogu, nieodzownie przybiera także kształt służby dla Kościoła. Kościół czuje się szczególnie odpowiedzialny i zatroskany o to, aby na wszystkie możliwe sposoby zabezpieczyć to bardzo delikatne ziarno, które kiełkuje zwykle we wrażliwym sercu młodego człowieka w odpowiedzi na odczuwalne wezwanie Boga. Chodzi z jednej strony o uszanowanie tajemnicy działania łaski Bożej w człowieku, a z drugiej o zabezpieczenie i chronienie jej przed tym wszystkim, co może zniszczyć czy zagłuszyć powołanie u samego jego zarania. Wiadomo bowiem, że nie tylko mentalność świata szkodzi zrodzeniu i rozwojowi powołania, ale także działanie złego ducha, który szczególnie osobom powołanym nie będzie szczędzić pokus oraz prób. Właśnie temu celowi służy omawiane tu duszpasterstwo powołaniowe. To, na czym ono polega, ilustruje ewangeliczna postać świętego Andrzeja Apostoła, patrona duszpasterstwa powołań. Był on jednym z pierwszych uczniów, którzy poszli za Jezusem. Swoim niezwykłym odkryciem, wyrażonym w słowach "znaleźliśmy Mesjasza", podzielił się ze swoim bratem Szymonem, a następnie przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś, wybierając go na swego widzialnego zastępcę na ziemi, nadał mu nowe imię – Opoka, Skała. Z przywołanego epizodu widać, że powołanie Piotra zakiełkowało pod wpływem brata, jednak ostatecznie zrodziło się i ukształtowało w bezpośrednim spotkaniu z Panem Jezusem. Nie ma żadnej wątpliwości co do absolutnie wolnej inicjatywy i suwerennej decyzji Jezusa, który wybrał sobie Szymona Piotra. Na tym w istocie polega duszpasterstwo powołaniowe, aby uwrażliwiać ludzi na głos Boga, który wzywa, i znajdować tych, którzy ten głos w sobie odczuwają, a wreszcie prowadzić do spotkania z Jezusem. Jak zaznacza święty papież, w duszpasterstwie powołań istotne i najważniejsze momenty to modlitwa i sprawowanie liturgii eucharystycznej. Modlitwa chrześcijańska bowiem, żywiąc się Słowem Bożym, stwarza idealne warunki, aby każdy mógł odkryć prawdę swego istnienia oraz istotę jedynego i niepowtarzalnego planu życia zawierzonego mu przez Ojca. Chodzi nie tylko o modlitwę o powołania do służby Bożej i modlitwę za powołanych. W pierwszym rzędzie chodzi o rozbudzenie ducha wytrwałej modlitwy i medytacji Słowa Bożego u dzieci i młodzieży, gdyż nie inaczej, jak tylko na modlitwie, a więc milcząc i słuchając, będą oni mogli usłyszeć Boże wezwanie do kapłaństwa lub życia konsekrowanego oraz wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Modlitwa o powołania i za powołanych to podjęcie wezwania Jezusa: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, które zostało skierowane nie tylko do pojedynczych osób, ale do całej wspólnoty kościelnej. Okazując posłuszeństwo temu nakazowi Chrystusa, Kościół składa przede wszystkim wyznanie wiary, uznając je za dar Boży, o który należy prosić w pokornej i nieustannej modlitwie błagalnej. Drugim bardzo ważnym sposobem wypraszania u Boga łaski powołania jest liturgia, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak przypomniał Sobór Watykański II. Liturgia odgrywa niezastąpioną rolę w dziele powołań. Jest ona bowiem żywym doświadczeniem daru Bożego i wielką szkołą przygotowującą do odpowiedzi na Boże wezwanie. Każde nabożeństwo liturgiczne ukazuje nam oblicze Kościoła jako ludu kapłańskiego, jako wspólnoty harmonijnie ukształtowanej przez różnorodne i uzupełniające się nawzajem charyzmaty i powołania, pisał Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis. W dziele powołań nieocenioną wartość ma ofiarowane cierpienie. Pod tym względem ludzie starsi, cierpiący fizycznie i psychicznie, z trudem przeżywający swoją starość, samotność, a nierzadko odrzucenie, mogą i de facto często czynią taką duchową ofiarę na rzecz powołań, zwłaszcza gdy włączają ją w ofiarę eucharystyczną. Jak zaznacza święty papież w cytowanej adhortacji, zbawcza ofiara Chrystusa, którą Kościół uroczyście sprawuje w tym misterium, nadaje szczególnie wielką wartość cierpieniu przeżywanemu w jedności z Panem Jezusem. Dlatego ofiarowanie cierpień w intencji powołań przyczynia się w znacznym stopniu do ich wzrostu. Duszpasterstwo powołań, oprócz tych zasadniczych i najważniejszych środków, jakimi są modlitwa oraz ofiara eucharystyczna dopełniona darem cierpienia, korzysta z różnych możliwości, aby promować wielkość i świętość tej szczególnej łaski. O powołaniu kapłańskim i powołaniu do życia konsekrowanego w całym jego szerokim spektrum trzeba mówić, zwłaszcza do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych, którzy już dokonali życiowego wyboru. To przecież oni, jako rodzice, dziadkowie, nauczyciele, wychowawcy, mają ogromny wpływ na decyzje oraz wybory młodych ludzi. Często od ich nastawienia zależeć będzie, czy młody człowiek odpowie na Boże wezwanie, czy je zlekceważy. Bywa też tak, że niepodjęte przez któregoś z rodziców powołanie kapłańskie lub do życia konsekrowanego może być podjęte przez ich dziecko. Z mojej pracy duszpasterskiej w początkach kapłaństwa w Radomiu pamiętam, jak pewna młoda matka przychodziła codziennie do kościoła, zwykle na wieczorną mszę świętą. Zawsze towarzyszyły jej dwie małe dziewczynki. Moją uwagę zwróciło to, jak ta pani żarliwie modliła się. Klęczała z ładnie złożonymi rękami, a po obu stronach jej córki. Kiedyś w rozmowie w kontekście pracy sióstr zakonnych przy tej parafii ta pani wyznała jakby mimochodem, że właśnie życie zakonne było jej życiowym marzeniem. Jednak wskutek różnych rodzinnych i życiowych komplikacji zdecydowała się założyć rodzinę. I choć była zadowolona z życia małżeńskiego i rodzinnego, to jednak nie kryła swej tęsknoty za zmarnowanym dziewczęcym powołaniem. Wyrażała przy tym nadzieję, że to, co nie udało się jej zrealizować, podejmie być może jedna z jej córek. I oto żarliwie się modliła po każdej mszy świętej. Czy tak się stało? Nie wiem. Ale wiem jedno, że wiele matek i ojców nosi w sercu głęboko skrywane pragnienie, aby ich dziecko podjęło służbę samemu Bogu. Także więc i oni pragną słyszeć i poznawać tajemnice Bożego powołania.